Bernd Heinrich.
Umysł kruka.
Badania i przygody w świecie wilczych ptaków.
Wydawnictwo Czarne.
Przełożył Michał Szczubiałka.
Badania dowodzą, że kruki lubią się kąpać. W książce Berna Heinricha, amerykańskiego biologa, znalazłem ciekawy opis kąpieli kruków. Nie mamy czasu, by przytoczyć go w naszej audycji. Od razu przejdziemy do uzasadnienia.
Przeprowadziłem dość szerokie i sumienne badania, pragnąc odkryć bodźce skłaniające kruki do kąpieli. Przez całe lato i aż do połowy zimy 1997 roku skrzętnie notowałem, które z moich 6 kruków się kąpały, kiedy to robiły, w jakich warunkach i jak długo. W odstępach od dnia do tygodnia stwarzałem im możliwość pluskania się w misce z czerpaną ze studni świeżą wodą o temperaturze 11 stopni Celsjusza. Wyniki okazały się przedziwne, jeżeli nie bezsensowne. Na przykład, na co wskazywały już poprzednie doświadczenia, ptaki utytłane na grzbiecie odchodami, w tym wypadku odchodami pobratymców z wyższej grzędy, wcale nie kąpały się częściej niż inne. Również temperatura powietrza właściwie nie wpływała na częstość kąpieli. W pochmurny, wieczny dzień 19 września temperatura obniżyła się do 17 stopni, a przy misce z wodą co rusz ustawiała się kolejka ptaków chętnych do kąpieli. Przez 25 minut kruki wzięły w sumie 45 kąpieli. Kąpały się wszystkie ptaki. Od 4 do 17 razy. W końcu 29 października w pochmurny i wietrzny dzień, kiedy temperatura wynosiła raptem pół stopnia powyżej zera, a na ziemi leżał śnieg, oczekiwałem, że kruki nie będą się kąpać. Na dokładkę spadł deszcz i wszystkie ptaki były mokre. Doskonale, pomyślałem sobie, wreszcie będę mógł zanotować brak kąpieli i zaznaczyć zero na wykresie częstości kąpieli. I co się stało? Kruki ustanowiły rekord, a mianowicie w 13 minut wzięły 49 kąpieli. Co jeszcze dziwniejsze, 17 kąpieli odbyły w błotnistej kałuży w awiarium, której nigdy przedtem nie używały. Nie mam zgrabnej teorii wyjaśniającej to zachowanie i nawet się wahałem, czy w ogóle o nim mówić, bo niektórzy z pewnością pomyślą, że koloryzuję. Spróbuję jednak się usprawiedliwić, podając więcej szczegółów, które bodaj rzucają dodatkowe światło na funkcjonowanie umysłu kruka. Jak niemal zawsze w wypadku zachowań kruka, klucz tkwi w szczegółach. Otóż ostatnią miskę świeżej wody do kąpieli dałem wtedy krukom tydzień wcześniej. W przypadku młodego kruka tydzień bez kąpieli to bardzo długo. Młode kruki najchętniej kąpią się co 2-3 dni, a liczba dni bez kąpieli jest jednym z najstabilniejszych wyznaczników tego, czy danego dnia będą się kąpać i ile razy. Wyjątkiem od tej reguły jest już wspomniana sytuacja, kiedy Hody, wysiadując jaja i siedząc przy młodych, nie kąpała się przez 2 miesiące. W wypadku ludzi temperatura powietrza jest tak istotnym wyznacznikiem kąpieli, że na jej podstawie moglibyśmy przewidywać liczbę ludzi na plaży i uważać tę zależność za prawo kąpielowe. Natomiast moje kruki w sprawie kąpieli nie zważały na temperaturę, chyba że poniżej zera. W kontekście 582 kąpieli, które kruki wzięły w temperaturach od 0,5 stopnia do 32, temperatura po prostu nie była czynnikiem istotnym. Zero na wykresie częstości kąpieli, zależnie od temperatury, oznaczyłem dopiero w dniu, kiedy panował 8-stopniowy mróz. W tych warunkach woda zapewne zamarzła zbyt szybko, żeby ptaki mogły się w niej pluskać. W zamian kąpały się w śniegu.
Wszystko wskazuje na to, że kruki lubią wodę. Nie używają jej do mycia ani do chłodzenia ciała. Po prostu bawią się. Bern Heinrich w umyśle kruka z humorem, ale w oparciu o naukowe ustalenia, tłumaczy nam świat ptaków. W Poznaniu robi to profesor Piotr Trojanowski.
Ptaki są bardzo ciekawe, bo one mają bardzo wysoki metabolizm. To znaczy, jak my byśmy żyli na takich wysokich obrotach, to byśmy zwyczajnie umarli, nasze białka by nie dały rady. One często mają temperaturę 42 stopnie. Czyli
nasza gorączka.
Do gorączka bardzo małych dzieci. Dorosły człowiek ginie w zasadzie, jego białka giną w takiej. One żyją w wysokiej wewnętrznej temperaturze.
Jak to robią?
Też dokładnie nie wiemy. Właśnie między innymi muszą bardzo dużo jeść. To są te żarty, że sikorka pije tyle, ile waży. Tak w zasadzie je, ile waży. Sikorka mniej, ale je miłuszki na przykład muszą jeść tyle, ile ważą. to pokazuje, że muszą bardzo sprawnie poszukiwać jedzenie i bardzo sprawnie trawić jedzenie i jeszcze bardzo sprawnie to strawione jedzenie wykorzystywać. One nie mogą sobie pozwolić na marnotrawstwo jedzenia. Z drugiej strony wiemy, że jak się najedzą na zapas, tym się różnią od nas, to jest to dla nich niezwykle nieprzyjemne, niezwykle kosztowne. Jak ptak jest za ciężki, to oczywiście możemy powiedzieć, starczą paliwa na dłużej, ale on jest mniej ruchliwy.
Jak bombowiec.
Dokładnie. I w ten sposób łatwiejszym łupem drapieżnika może się stać. Także to wszystko musi być idealnie zbalansowane. I pan pyta, czego możemy się nauczyć od wędrownych ptaków. To między innymi, można powiedzieć, tego balansu, również pokarmowego.
Ptaki... I co, wychodzę do pracy i myślę sobie...
I rano mówię tak, muszę zjeść kanapkę, bo będę robił coś ciężkiego. Albo dzisiaj mam lajtowy dzień, to być może starczy poranna kawka, tak? Albo wystarczy pokarm intelektualny i przeczytam sobie książkę, bo się zapomnę i napiję się troszkę wody. Rzeczywiście wszystko zależy od tego, co robimy. A drugie zależy od możliwości. No nie każde środowisko oferuje nam, czy ptakom, wysoko energetyczny, czy wysoko przydatny pokarm. Ale na przykład jesienią mnóstwo ptaków owadożernych przerzuca się na owoce leśne. Glukoza jest bardzo szybko wykorzystywana, ale na krótko starcza. To też my inaczej się czujemy, jak się najemy chleba z szynką, a inaczej jak chleba z dżemem. Kanapka z dżemem jest przyjemna, szybko zapełnia, czy zapycha głód, natomiast na bardzo krótko starcza. To jest tak, jak chodzimy w górę i wszyscy mówią, weź batonika albo czekoladę. Rzeczywiście, bo ten cukier bardzo szybko działa, natomiast on jest krótkotrwały. Jak chcemy zjeść, czy naprawdę się wyposażyć na długi marsz, no to powinniśmy, że tak powiem, skorzystać, nie wiem, z suchej kiełbasy, tak? I to ten mechanizm rzeczywiście tak działa i on był znany historycznie. No przez zdobycze cywilizacji paradoksalnie my jakby dużo tych takich naturalnych odruchów organizmu tracimy.
Ben Heinrich, Umysł kruka, wydawnictwo Czarne. Czytała Wanda Wasilewska. Przygotowali Borys Piątkowski i Piotr Świątkowski.